Gość Radia Gdańsk.
W studiu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani minister, podobno pani się dorobiła takiego przydomku Joanna Konsolidacja.
No pewnie Jolanta.
Przepraszam, Jolanta Konsolidacja, no oczywiście.
Ale myślę, że...
Joannę Dark już chciałem prawie z pani zrobić.
Myślę, że konsolidacja faktycznie jest akurat tym procesem, który wyszedł nam na Pomorzu, w związku z tym często powołuję się na nasze przykłady, zachęcam również inne regiony do tego, żeby poszły taką drogą, więc być może, że akurat stąd takie porównanie.
Ale pewnie jak dyrektorzy szpitali, na przykład ci, którzy protestują przed ministerstwem w Warszawie, nadają taki przydomek, to wcale nie z pozytywnym wydźwiękiem.
Ja myślę, że ci dyrektorzy, którzy szczególnie ze szpitali powiatowych również przyjechali do Ministerstwa Zdrowia, są w takiej sytuacji, w jakiej my byliśmy na Pomorzu 15 lat temu, kiedy zastanawialiśmy się, co takiego zrobić w naszym regionie, żeby poukładać świadczenia jak najbardziej racjonalnie w kierunku do pacjenta. Więc myślę, że to jest ten moment, w którym w regionach toczą się bardzo ożywione dyskusje i z tego się bardzo cieszę, na temat ułożenia i podmiotów leczniczych, i przeprofilowywania niektórych działalności. Mieliśmy takie duże spotkanie ze wszystkimi marszałkami 20 lutego w centrali NFZ-u, ponieważ no, marszałkowie mają największą ilość szpitali w regionach. Rozmawialiśmy o tym, jakie oni mają pomysły i muszę powiedzieć, że naprawdę dzieje się, widzą potrzebę dokonywania różnych zmian również w swoich szpitalach. Także to jest proces. To nie jest łatwe, to trzeba tą ścieżkę przejść.
Ale jest to proces, który budzi dużo emocji, dużo obaw. Ten tydzień to jest duży protest w Warszawie. Przyjechali dyrektorzy szpitali, przyjechali samorządowcy, lekarze, pracownicy. Różnie to bywało. Hasło takie, czy szpitale powiatowe muszą umierać na kolanach? Umierają na kolanach?
Ja myślę, że w protestach zawsze są hasła bardzo barwne, natomiast pamiętajmy, że szpitale powiatowe są największym beneficjentem środków z KPO, ponad 54% i z Funduszu Medycznego ponad 60%. W związku z tym za kilka miesięcy będziemy obserwowali właśnie w tych szpitalach otwieranie nowych łóżek opieki długoterminowej i łóżek geriatrycznych, czyli tych łóżek, których nam brakuje w związku ze starzejącym się społeczeństwem. I myślę, że to...
Na to szły środki z planu odbudowy?
Tak, zgodnie tak. Nie tylko na to, ale głównie właśnie dla szpitali powiatowych. I myślę, że tutaj wzrost łóżek zolowskich o 134% i łóżek geriatrycznych o 540%. To jest ten trend, którego oczekiwaliśmy długo w naszym kraju i mam nadzieję, że to poprawi opiekę również nad tym pacjentem, który tego wymaga.
Pani minister, to po kolei wchodząc w różne problemy, bo ich jest mnóstwo, wszystkich na pewno moglibyśmy się codziennie tu spotykać i byśmy nie omówili, codziennie przez miesiąc i byśmy ich pewnie wszystkich nie omówili, ale zacznijmy od tych, które są namacalne i czytelne też dla słuchaczy. Nadwykonania chociażby. Wciąż ogromna kwota zaległości w skali kraju na pokrycie wykonanych przez szpitale świadczeń, na które w NFZ-cie nie było środków, żeby za nie zapłacić. Co z tym problemem zrobić? Jest propozycja 4 miliardy, tak? Mają trafić, 4 miliardy złotych mają trafić w najbliższych tygodniach do szpitali? Tak to
tak,
wygląda?
Tak, i to, panie redaktorze, nie jest sytuacja nowa. Wszyscy zarządzający, również dyrektorzy szpitali powiatowych, wiedzą o tym, że co roku zamykamy rozliczanie świadczeń 20 lutego za rok poprzedni. W związku z tym dopiero w tej dacie jesteśmy w stanie oszacować, ile szpitale wykonały świadczeń roku poprzedniego. Faktycznie w budżecie NFZ-u po oszacowaniu, że będzie to kwota ponad 4 miliardów złotych, podjęliśmy jako kierownictwo ministerstwa decyzję o przekazaniu tych środków z rezerwy Ministerstwa Zdrowia do budżetu NFZ-u, żeby uregulować świadczenia i tak jak co roku pieniądze popłyną do szpitali, myślę, że do końca marca będą te świadczenia rozliczone. Myślę, że tutaj akurat to jest też jeden z postulatów dyrektorów i będziemy w stanie go spełnić.
A te 4 miliardy wystarczają w pełni na pokrycie tych nadwykonań?
Czy nadwykonań, które powiedzmy sobie na świadczenia wszystkie nielimitowane i na świadczenia limitowane pieniędzy na pewno wystarczy. Kwestia tego, ile zapłacimy środków za świadczenia ponad limity, ale tutaj już w poprzednich latach otrzymywaliśmy stawkę degresywną, czyli procent od wykonanych świadczeń, więc myślę, że tutaj poszczególne oddziały NFZ-u w regionach będą takie propozycje składały szpitalom. Taka różnica jest w regionach dosyć spora, tutaj już zarządzają tym dyrektorzy oddziałów.
A myśli pani tak już ogólnie mówiąc, że kiedyś uda nam się z tego błędnego koła wyjść, funkcjonowania ochrony zdrowia w taki sposób, że pod koniec roku kończą się w niej pieniądze i czasami czy lekarze, czy dyrektorzy szpitali wprost przyznają, że pacjent jak zachoruje w pierwszej połowie roku, to trochę ma większe szanse na dobre leczenie niż jak choruje pod koniec
Panie
roku.
Redaktorze,
bo to jest bardzo niesprawiedliwe.
Ja myślę, że dla pacjenta przede wszystkim powinna jasna wybrzmieć tutaj informacja, że wszystkie procedury ratujące życie są rozliczane i powinni pacjenci być przyjmowani na bieżąco.
Również, to pięknie brzmi, ale w praktyce, kiedy człowiek próbuje w szpitalu się czegoś dowiedzieć, to nie zawsze
myślę, że
tak usłyszy.
To
tak?
Dotyczy szczególnie procedur, które są planowe, więc te procedury faktycznie mogą być przesuwane pod koniec roku na rok następny ze względu na przekroczenie limitów. Natomiast cała ścieżka onkologiczna jest w świadczeniach nielimitowanych, więc te procedury, które są dla pacjenta bardzo pilne, powinny być przez szpitale realizowane w trybie ciągłym, więc tutaj nie wyobrażam sobie, żeby takie sytuacje miały miejsce. Natomiast nie ma systemu publicznego ochrony zdrowia, w którym wszystko jest nielimitowane i w którym wszystko pacjent otrzymuje natychmiast. Więc myślę, że tutaj akurat z tymi świadczeniami planowymi ta sytuacja jest powtarzalna co roku. To nie jest nic niezwykłego.
Spędza pani sen z powiek tak zwana ustawa podwyżkowa?
Czy panie redaktorze, ja myślę, że przy ustawie podwyżkowej, czy o tej ustawie rozmawiamy od wielu miesięcy, już zanim zostałam ministrem zdrowia, taka dyskusja się toczyła, ponieważ wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że faktycznie ustawa była potrzebna i uregulowała wynagrodzenia, które jeszcze kilka lat temu były bardzo niskie. Zrobiła kawał dobrej pracy, bo do zawodu wróciło wiele
sporo
osób.
Chociażby.
Sporo pielęgniarek, też pielęgniarki wróciły spoza granic naszego kraju. Mamy oczywiście duże zainteresowanie studiami medycznymi, pielęgniarskimi czy okołomedycznymi, więc ta ustawa na pewno była potrzebna. Natomiast dzisiaj toczy się rozmowa na temat wskaźnika waloryzacji tej ustawy, czyli tego momentu, w którym może już jest czas, żeby dostosować ten wskaźnik do sfery budżetowej.
Bo rok rocznie to wygląda tak, że w połowie roku mniej więcej prawie o 9%, tak, jest rewaloryzowane wynagrodzenie.
W tym roku po ogłoszeniu GUS-u ten wskaźnik to jest 8,8%, więc o tyle miałyby wzrosnąć wynagrodzenia od 1 lipca i jeżeli nie będzie zmian w ustawie, to taką kwotę te wynagrodzenia wzrosną. Myślę, że.
A pani planuje jakieś zmiany?
Znaczy, to nie jest tylko moja decyzja, bo oczywiście to są regulacje
ustawowe.
Mamy zespół trójstronny przeniesiony na wniosek związków zawodowych z lutego na 16 marca w tej sprawie, więc rozmowy będą na pewno się toczyły, ale w związku z tym, że jest jeden z postulatów, żeby wydzielić w ogóle środki na wynagrodzenia z budżetu NFZ-u, to myślę, że będziemy również rozpoczynali rozmowy na temat ewentualnego sprofilowania też szpitali, czy może określenia etatyzacji, która miałaby pozwolić z kolei na inny sposób finansowania, ale to jest na pewno nie ten rok. Na pewno nie te rozmowy wymagają jeszcze procesów analitycznych. Wszystkie propozycje będziemy rozważali, a co będzie z ustawą podwyżkową, pewnie najbliższy czas pokaże.
No bo trudno też chociażby przypuszczać, żeby nawet w ramach komisji trójstronnej, strona związkowa zgodziła się na to, żeby podwyżka wynagrodzeń była mniejsza niż się spodziewają po prostu.
Na pewno, tak? Strona związkowa będzie zawsze stała.
Będzie postała po stronie pracowników.
Tak, w zespole trójstronnym są też pracodawcy, nie tylko strona związkowa, ale myślę, że ustawa podwyżkowa to nie tylko wynagrodzenia. Tam również mamy cały pakiet związany z kwalifikacjami poszczególnych grup zawodowych i tutaj prace się toczą równolegle na temat przenoszenia kompetencji pomiędzy zawodami, też uregulowania różnych kwestii związanych z wykształceniem pielęgniarek. Tu było dużo kontrowersji, dużo sporów sądowych, więc na pewno chcielibyśmy tak skonstruować przepisy, żeby nie było tutaj najmniejszych wątpliwości.
Pani minister, wróćmy do tej konsolidacji. Tak sobie myślę, województwo pomorskie, te problemy kilkanaście lat temu, można powiedzieć, przechodziło. Były spore i protesty, i dyskusje. No, pani była urzędniczką, wtedy można powiedzieć odpowiedzialną też za łączenie szpitali. To jest jakaś recepta na problemy służby zdrowia w Polsce, tę konsolidację chociażby tych szpitali marszałkowskich właśnie?
No na dzisiaj możemy już powiedzieć nie o tym, że coś nam się wydaje, tylko mamy już empirycznie potwierdzone, że
bo sporo lat na Pomorzu minęło i...
Tak, ponad 10 lat niektóre szpitale już funkcjonują w skonsolidowanej formie, osiągają dodatnie wyniki finansowe, ale to nie jest jeden wskaźnik. Myślę, że znacznie więcej wykonują świadczeń, budują swój potencjał, rozwijają się, więc jest to dobry kierunek, ale nie tylko Pomorze. Miałam okazję odwiedzić chociażby szpital w Toruniu, który powstał z konsolidacji 6 podmiotów i dzięki temu wybudowano nowy szpital, przeniesiono wszystkie działalności, też funkcjonuje na dodatnich wynikach, więc myślę, że jeszcze jest sporo takich przykładów w kraju. Elbląg chociażby, też dwa szpitale skonsolidowane, gdzie możemy podpatrzeć, jak te modele zafunkcjonowały. Natomiast...
A jak wygląda drugi biegun w regionach różnych? Jakiś przykład województwa na przykład, gdzie ta sytuacja jest zgoła odmienna?
No na przykład w tej chwili województwo śląskie, które dysponuje ponad 40 szpitalami w nadzorze właścicielskim marszałka i z tego co...
40 szpitali marszałkowskich w województwie śląskim jest?
Tak, w związku z tym marszałek z tego co wiem, bo jesteśmy w kontakcie, podejmuje w tej chwili szereg działań też mających na celu skonsolidowanie tych podmiotów i bardzo temu procesowi kibicuje. Natomiast no, my nie zostawiamy samych, czy samorządowców tak z tym procesem. Niebawem ogłaszamy konkurs z Funduszu Medycznego, ponad 1 mld zł na wspieranie tych procesów, na
inwestycje. To też
inwestycje.
Ma być odpowiedź na postulat protestujących?
Myślę, że tak. Zresztą wszyscy o tym wiedzą. Komunikujemy to od kilku miesięcy. Natomiast potrzebowaliśmy czasu na to, żeby porozmawiać z samorządowcami, czego tak naprawdę potrzebują w tym konkursie i na jakie działania te środki powinny iść. To może być transport pomiędzy jednostkami, to może być zakup nowego sprzętu, więc myślę, że ten na pewno mechanizm będzie taką zachętą do procesów i wzmocnienia. Również mamy szereg w tej chwili przepisów, które już obowiązują, chociażby 50% ryczałtu, który będzie jeszcze szpitalowi przyznawany przez 2 lata, żeby mógł po procesie reorganizacji mieć zasilenie finansowe i żeby te procesy wspomagać. Także myślę, że dla dyrektorów, którzy będą chcieli reformować i którzy będą chcieli zmieniać swoje profile zgodnie zresztą z tym, czego oczekują pacjenci i region, myślę, że tych zachęt będzie sporo.
Tak bardzo prosto zapytam. Będzie bolało?
To zawsze boli. Każda zmiana na początku budzi opór, niepokój i myślę, że my przede wszystkim jako menadżerowie, przepraszam, że jeszcze mówię my, ale to ciągle jest mi bliskie, powinniśmy zadbać o to, żeby bezpiecznie przez procesy zmian przeprowadzić zarówno pracowników, jak i również pacjentów, bo na pewno najbardziej dla mnie przynajmniej niepokojący jest zawsze być może ten taki niepokój, o którym pan mówi, czy ból, jeżeli mówimy takim językiem do pacjentów. Pacjent powinien odczuć tą zmianę na lepszą dla siebie.
No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, mamy te przykłady pomorskie rzeczywiście. Pani minister, chcę o kilka spraw lokalnych tutaj zapytać, ale jeszcze zanim o to zapytam, to taka rzecz, pojawia się taki wątek, że mamy nadwykrywalność nowotworów w Polsce. To mnie trochę zaskakuje, bo zawsze słyszeliśmy, że badajcie się, im szybciej wykryty nowotwór, tym większe szanse na wyleczenie. Tymczasem chociażby jest taki postulat programu dotyczący profilaktyki raka prostaty i założenie, jak rozumiem też, które ministerstwo wspiera, żeby nie badać jednak szeroko mężczyzn po 30 roku życia już, takich bezobjawowych tak zwanych.
To znaczy my na pewno zawsze programy, które są dedykowane z Ministerstwa Zdrowia czy z NFZ-u, to zawsze są programy dedykowane do najbardziej zagrożonych grup wiekowo, jeżeli chodzi o nowotwory. Natomiast ja tutaj będę stała zawsze za profilaktyką, w związku z tym bardzo mi się podobają akcje młodych mężczyzn, którzy w Movember się mobilizują i rozmawiają rozmawiają o badaniach, o tym, żeby jednak zwracać uwagę na swój stan zdrowia. I myślę, że tak, o ile różowy październik już jest popularny i my jako kobiety często korzystamy z tych badań profilaktycznych, to bardzo cieszy ten trend wśród mężczyzn. Nie chciałabym, żebyśmy z niego rezygnowali, bo profilaktyka w naszym kraju ciągle jest niestety niewystarczająca i tutaj odbiegamy znacząco od innych krajów europejskich.
Czyli nawet kiedy niektórzy lekarze mówią, to niepotrzebne, badamy na wyrost, pani stoi w opozycji do tego, mówi, badajmy się.
Znaczy ja uważam, że się powinniśmy profilaktycznie badać.
I ten lokalny temat na koniec, króciutko, jeżeli możemy, jest taka sprawa dotycząca Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Taką nazwę uczelni zatwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego w ostatnim czasie i Gdański Uniwersytet Medyczny, nawiązując do swojej historycznej nazwy Akademia Medyczna, Gdańska Akademia Medyczna chyba nawet ma trochę obawy, że to takie nadużycie i manipulacja. Co pani sądzi o tym? Znaczy, takie pismo się pojawiło też adresowane, jak rozumiem, do ministra zdrowia.
Tutaj decyzję akurat podjął w tej sprawie minister nauki, zresztą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast faktycznie jest to nazwa niefortunna, jeżeli my przede wszystkim na Pomorzu jesteśmy przyzwyczajeni do...
No dzisiaj się mówi Akademia Medyczna.
Do Akademii Medycznej. Dla nas to jest na pewno jedna Akademia Medyczna. Natomiast myślę, że tutaj być może, że jakieś wyjaśnienia będą prowadzone z Ministerstwem Nauki w tej kwestii.
Czyli ta nazwa się może zmienić jeszcze w pani ocenie?
Jeżeli jest zmiana dokonana zgodnie z przepisami, to pewnie
to nie,
ale myślę, że tutaj faktycznie no, jest to dosyć niefortunne.
I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.